Drodzy ojcowie na czele z ojcem przeorem, bracia alumni, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Ta dzisiejsza Ewangelia wyznaczona na czwartek odsłania nam tekst modlitwy Ojcze Nasz. Bardzo dobrze się składa, że w to świętowanie jubileuszu otrzymujemy właśnie ten, a nie inny tekst Ewangelii. W centrum kazania na górze świętego Mateusza zostaną umieszczone wskazania, jak się modlić. Apostołowie z ciekawością, ale być może też i zazdrosnym okiem spoglądają na swojego mistrza, który co chwila odchodzi na bok, aby się modlić, bo jego pokarmem jest pełnić wolę Ojca Niebieskiego. Jezus, ożywiany Duchem Świętym, ciągle pragnie mieć nieustanną więź z Ojcem Niebieskim. Stąd ta jego modlitwa. I apostołowie widzą, jak ta modlitwa umacnia, ożywia boskiego Nazarejczyka. Stąd zwracają się do Niego: Panie, naucz nas się modlić. I Jezus uczy ich modlitwy. Uczy ich właśnie modlitwy Ojcze Nasz. Dlatego ta modlitwa spośród wielu, jakie mamy w swoich modlitewnikach, jest tak wyjątkowa, bo jej tekst przedłożył nam sam Jezus Chrystus. On pokazuje nam, jak mamy się właściwie modlić. Ojcze Nasz zawiera 7 próśb. 3 pierwsze prośby są teologalne, 4 pozostałe antropologiczne, nakierowane na Boga. I tak w 3 pierwszych prośbach modlitwy Ojcze Nasz wypowiadamy: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Pozostałych 4 prośbach Ojcze Nasz modlimy się w naszych ludzkich sprawach, dlatego mówimy: chleba naszego daj nam dzisiaj, przebacz nam nasze winy, nie wódź nas na pokuszenie, zbaw nas od złego. Mnisi w białych habitach od prawie 6 wieków modlą się na tym miejscu i wypowiadają Ojcze Nasz. 3 pierwsze wezwania to jest uwielbienie Boga. 4 kolejne wezwania z Ojcze Nasz to ich prośba w intencjach świata, to ich wołanie w intencjach wszystkich pielgrzymów, którzy wchodzą w progi tej barokowej świątyni, czy wcześniej gotyckiej. Dobrze, że na polskiej ziemi, w Krakowie, są zakonnicy, którzy się modlą. Ta modlitwa przez wieki przybierała różne formy. Była, ale i jest. Liturgiczna i prywatna, wspólnotowa i indywidualna. Modlitwa napełnia i zakonną kaplicę, i wnętrze tej świątyni, w której teraz jesteśmy. Modlitwę szeptały usta zakonników tutaj przez wieki. Ale i was, drodzy wierni, nieprzypadkowo Ojcze Nasz włączone też jest w Eucharystię. W Eucharystię, która sprawowana jest tu nie tylko codziennie, ale każdego dnia wielokrotnie. Dlaczego? Dlatego, bo mądrość Kościoła mówi, że Eucharystia nie jest sakramentem świętym, ale jest sakramentem najświętszym. Skąd ta moc Eucharystii? Dlatego, że z nami i za nas w czasie właśnie Eucharystii modli się Jezus Chrystus. A takiej modlitwy Ojciec Niebieski nie może nie wysłuchać. Stąd taka siła właśnie tej modlitwy eucharystycznej. Na skałkę przybywali królowie w procesji pokutnej za grzech króla Bolesława Śmiałego, który dopuścił się w 1079 roku zbrodni na biskupie Stanisławie. Na tym miejscu usta papieży szeptały Ojcze Nasz, bo przecież był tu wielokrotnie kardynał Wojtyła, aby w 1979 roku jako Jan Paweł II spotkać się z młodzieżą i wzywać nas do troski o to wielowiekowe dziedzictwo. Był tu kardynał Józef Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI. To z tego miejsca błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński uczył nas, że Bóg jest większy ponad wszystko. Modlitwy, także tej Ojcze Nasz, nie można sprowadzać do uczuć, do emocji. Czasami nawet mówimy, dobrze się pomodliłem. I tak myślimy o tym, że nam było dobrze. Ale modlitwa to nade wszystko słuchanie Boga. Słuchanie Go przez całe życie. Słuchanie Go we wspólnocie. Słuchanie przez lata. Słuchanie przez wieki. Bóg jest tajemnicą. Bóg jest tajemnicą, a kto Go szuka, postępuje drogą tajemnicy, która Go przerasta. To trwanie Paulinów w tym miejscu przez wieki powiększa na pewno wymiar intelektualny i duchowy. W tym roku 2023 mija 370 lat istnienia studium filozoficzno-teologicznego. W 1653 roku na Skałce zaczęło funkcjonować Studium Generale Zakonu Paulinów, co na dzień dzisiejszy przybiera właśnie postać Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego. Tak oto modlitwa Ojcze Nasz nie tylko jest wypowiadana, ale w duchowej formacji jest też i w tym miejscu nauczana. Ludzka wierność i pracowitość, ale też i kruchość, z lenistwem złączona sprawiły, że skałka błyszczała, ale i zamierała. Idee Soboru Trydenckiego w XVI wieku ożywiły Paulinów. Tak było i wolno nam ufać, jest dziś po Soborze Watykańskim II. I tak w historii Skałki koniec wieku XVI i wiek XVII były czasem jej ożywienia. I podobnie dzięki Soborowi Watykańskiemu II koniec wieku XX i początki XXI przydają blasku Skałki. Rzeczywistość duchową Skałki powiększają także twórcy kultury polskiej na czele z naszym fundatorem Janem Długoszem, którzy spoczywają w Panteonie Narodowym. Ewangelia potrzebuje kultury, potrzebuje swojego nośnika, potrzebuje człowieka. Ten jubileusz 551-lecia uczy nas, jak ważna jest żywa tradycja. Ewangelia, która ma za sobą tak wielką przeszłość, ale jeszcze większą przyszłość, niesiona jest przez żywą tradycję. Ewangelia to nie tylko treść idąca od Jezusa, ale to przekaz dokonywany przez ludzi, przez ludzką słabą mowę. Ten proces przekazu będzie żywy, jeśli będzie właśnie ożywiany modlitwą i służbą. Kult świętego Michała Archanioła, aniołów stróżów, a zwłaszcza świętego Stanisława, wznosi się nieustannie z tego miejsca do nieba. Niech zatem Najświętsza Maria, Królowa Świętych, zaniesie dziś nasze to dziękczynne Ciebie, Boże, wysławiamy, do tronu Ojca Niebieskiego. Niech Duch Święty da nam moc, aby ożywiał naszą słabość, nasze braki i by to miejsce zawsze wpisywało się na trwałe nie tylko w historię ludu nad Wisłą, ale w całą historię Kościoła powszechnego.